Czyżby w najwyższym dowództwie działali komunistyczni szpiedzy? Wzmożona czujność kontrwywiadu nie przyniosła żadnych rezultatów. Może dlatego, że przecieków szukano nie tam, gdzie naprawdę następowały. Sprawa wyjaśniła się dopiero kilka miesięcy później, gdy brytyjski kontrwywiad wpadł na trop agentów. W ambasadzie brytyjskiej w Stanach Zjednoczonych od sierpnia 1950 roku pracował jako drugi sekretarz Guy Burgess. Mimo dość niskiej rangi miał dostęp do danych wywiadowczych opracowywanych w brytyjsko-amerykańskim komitecie wywiadu, w Ministerstwie Wojny oraz do raportów nadsyłanych z kwatery generała MacArthura z Tokio. Od sierpnia 1949 roku w Waszyngtonie pracował oddelegowany z Londynu jako przedstawiciel brytyjskich tajnych służb Harold Kim Philby. W Londynie działał trzeci radziecki szpieg, Donald MacLean, mianowany jesienią 50 roku szefem Wydziału Amerykańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ponieważ w Korei walczyły brytyjskie oddziały, rząd premiera Attlee był informowany o planach MacArthura i Pentagonu. Informacje przechodziły przez ambasadę brytyjską przy Massachusetts Avenue w Waszyngtonie i MSZ w Londynie. Philby, Burgess i MacLean znali wszystkie ważniejsze decyzje już w kilka godzin po ich podjęciu. Najpóźniej po tygodniu informacje docierały do Moskwy, a stamtąd do Pekinu. 25 maja 1951 roku Burgess i MacLean zostali ostrzeżeni przez Philby'ego, że kontrwywiad brytyjski wpadł na ich trop. Wkrótce potem obydwaj uciekli do Moskwy, a Philby prowadził swoją działalność jeszcze przez 12 lat i dopiero w styczniu 1963 roku przez Bejrut przedostał się do ZSRR. MacArthur nie tracił optymizmu, uważając, że niepowodzenia z początku listopada miały charakter przejściowy. Postanowił jednak zapobiec wprowadzeniu do akcji większych sił chińskich i wydał rozkaz zbombardowania mostów na rzece Jalu, co zdecydowanie utrudniłoby przerzucenie wojsk do Korei, dostawy zaopatrzenia i wycofywanie rozbitych oddziałów. Superfortece B-29 miały niszczyć południowe podejścia do mostów oraz południowe przęsła. Dla pilotów szkolonych w wykonywaniu obszarowych nalotów na miasta i duże zakłady przemysłowe takie rozkazy brzmiały dość humorystycznie. W Departamencie Stanu zawrzało, gdyż już wcześniej zakazano atakowania obiektów położonych w pasie 8 km na południe od rzeki. Pentagon przełknął wszakże samowolę generała, zwracając mu jedynie uwagę, że powinien powstrzymać się przed kierowaniem bombowców na cele leżące na północ od Jalu. Generał przygotowywał następną ofensywę, która miała zmieść resztki armii północno-koreańskiej i wojska chińskie operujące na terytorium Korei Północnej. 25 listopada na północ wyruszyła 8. Armia i piechota morska. Nikt nie zwracał uwagi, że wojsko było nieprzygotowane do takiej akcji. Temperatura spadała do 20-25 stopni poniżej zera, a żołnierze nie mieli ciepłej odzieży i rękawic. Brakowało amunicji, żywności, środków transportu i łączności. Chińczycy zaś rzucili do akcji 200 tysięcy żołnierzy. Gigantyczne kleszcze Narodów Zjednoczonych posuwały się dzisiaj naprzód zgodnie z planem, głosił komunikat kwatery głównej generała MacArthura. Siły powietrzne całkowicie zdezorganizowały zaplecze nieprzyjaciela, który wzdłuż całej długości rzeki Jalu wykazywał nikłą aktywność bojową. Lewe skrzydło naszych wojsk przełamywało początkowo silny, następnie słabnący opór, a prawe skrzydło, wspierane przez marynarkę i lotnictwo, wykorzystywało umiejętnie swoją przewagę. Nasze straty były nadzwyczaj małe. Po 4 dniach stało się to, co wobec nieprzygotowania wojsk musiało nastąpić. Ofensywa załamała się. W końcu listopada oddziały ONZ znalazły się w całkowitym odwrocie, cofając się w stronę Hingnam, które wkrótce zyskało miano koreańskiej Dunkierki. Pancernik USS Missouri ogniem dział powstrzymywał prące do przodu wojska chińskie, a flota 109 okrętów zabierała z plaży żołnierzy ONZ i ludność cywilną. W ciągu kilku dni ewakuowano 91 tysięcy koreańskich uchodźców, 105 tysięcy żołnierzy, 17 tysięcy pojazdów i 375 tysięcy ton sprzętu i amunicji. Drugie tyle zniszczono na plażach, aby nie dostały się w ręce wroga. Ósma armia wycofała się ze stolicy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i szybko znalazła się po południowej stronie 38 równoleżnika. 1 stycznia 1951 roku 400 tysięcy żołnierzy chińskich i 100 tysięcy północno-koreańskich rozpoczęło nową ofensywę, której 200 tysięcy żołnierzy ONZ nie mogło zatrzymać. 3 stycznia 1951 roku nowy dowódca 8 Armii, generał Matthew Ridgway, generał Walker zginął w wypadku, gdy jego jeep wpadł w poślizg na oblodzonej jezdni, zarządził ewakuację Seulu i okopał się na linii biegnącej od Fiontek nad Morzem Żółtym do Samcz-Hok nad Morzem Japońskim. Czekał na posiłki i przygotowywał się do kontrofensywy. W lutym 1951 roku ruszył na północ, odpychając wojska chińskie. Gdy Amerykanie doszli do Seulu, generał Ridgway zdecydował się ominąć stolicę. Nie chciał tracić sił i czasu w walkach o Seul. Zdobycie tego zrujnowanego miasta, które już trzykrotnie przechodziło z rąk do rąk, było nęcące jedynie pod względem propagandowym i psychologicznym, ale nie miało żadnego znaczenia militarnego. Ważniejsze było zajęcie Incheon i lotniska Kimpo. Takie zadanie postawiono przed oddziałami, które miały rozpocząć nową ofensywę. Generał chciał nadać jej kryptonim Operation Killer, operacja zabójca. Pentagon odrzucił jednak tę propozycję, uważając, że nie jest to nazwa stosowna. Zdecydowano, że lepsze wrażenie zrobi na opinii publicznej nazwa Operation Reaper, operacja rozpruwacz. Faktem jest, że jednym z głównych celów operacji było zadanie wojskom chińsko-koreańskim jak największych strat. 14 marca 1951 roku Seul po raz kolejny w tej wojnie przeszedł w ręce wojsk południowo-koreańskich. Obie strony były już silnie wyczerpane. Przyszedł czas na zakończenie krwawych marszów z północy na południe i z południa na północ Korei. Truman rozumiał, że groźba otwartej wojny z Chinami staje się coraz bardziej realna. Rozumiał również, że chwilowe zelżenie naporu ze strony Chin może być jedyną okazją do podjęcia negocjacji na temat zawieszenia broni. 20 marca 1951 roku prezydent podjął kroki, które miały doprowadzić do zakończenia działań wojennych. Sojusznicy Stanów Zjednoczonych zostali poinformowani, że ONZ przygotowuje się do zawarcia porozumienia, które zakończyłoby walki i zapobiegło ponownemu wybuchowi konfliktu. Takie porozumienie otworzyłoby drogę do szerszej umowy z Koreą, włączając w to wycofanie obcych wojsk z tego kraju. Jedną z kopii tej propozycji przesłano MacArthurowi. Sekretarz stanu opatrzył ją uwagą, że ugoda powinna zostać zawarta, zanim wojska ONZ podejmą marsz na północ od 38 równoleżnika. Generał dobrze zrozumiał te słowa. Nie wolno mu podejmować akcji ofensywnych do czasu zakończenia negocjacji. A więc stało się to, czego obawiał się najbardziej. Gryzipiórki z Waszyngtonu zabrały się do prowadzenia wojny. Jego wojny. Na to nie mógł pozwolić. Prywatna wojna generała. 24 marca generał MacArthur wydał oświadczenie, które doprowadziło do wściekłości chińskich przywódców. Operacje rozwijają się zgodnie z planem. Praktycznie oczyściliśmy Koreę Południową z zorganizowanych sił komunistycznych. Jeszcze większe znaczenie ma jasne wykazanie przez nas, że nasz nowy nieprzyjaciel, czerwone Chiny, których potęgę wojskową oceniano tak przesadnie, nie ma potencjału przemysłowego umożliwiającego prowadzenie nowoczesnej wojny. Ta słabość militarna ujawniła się z całą oczywistością z chwilą, gdy czerwone Chiny rozpoczęły niewypowiedzianą wojnę w Korei. Ten komunikat oznaczał, że MacArthur prowadzi już nie tylko własną wojnę, prowadził własną politykę zagraniczną. Groził Chinom sankcjami, o których Organizacja Narodów Zjednoczonych nigdy nie wspomniała, ani też nie była przygotowana do wprowadzenia ich w życie. Proponował też naczelnemu dowódcy wojsk chińskich podjęcie natychmiastowych negocjacji. Zapraszał na spotkanie, na które chiński dowódca miał przybyć jako pokonany. Za tym wszystkim kryła się niemaskowana groźba, że niepodporządkowanie się wezwaniu oznaczać będzie dla Chin zgubę. Pekin zareagował szybko, oskarżając MacArthura, że wydał fanatyczne i bezwstydne oświadczenie, którego jedynym celem jest podtrzymywanie agresji angloamerykańskiej przeciwko Chinom. Tuż potem odezwała się Moskwa. Minister spraw zagranicznych Andrzej Wyszyński nazwał MacArthura maniakiem, głównym winowajcą i geniuszem zła wojny. Nadzieja na negocjacje, które mogłyby doprowadzić do zakończenia walk, prysła. Generał storpedował plany prezydenta. Lekceważył nie tylko rozkazy wojskowe Waszyngtonu, kpił również z poleceń politycznych. Kilka miesięcy wcześniej wyraźnie poinformowano go, że wszelkie oświadczenia mogą być wydawane tylko przez Departament Stanu. Tekst oświadczenia generała dotarł do Waszyngtonu w piątkowy wieczór 23 marca, czasu lokalnego. W Tokio był 24 marca. Jeszcze tego samego dnia, o 23, najbliżsi doradcy prezydenta zasiedli w salonie domu sekretarza stanu Dina Achesona w Georgetown. Bogowie, gdy chcą kogoś ukarać, to najpierw odbierają mu rozum. Acheson powołał się na Eurypidesa. Sądzę, że nikt nie ma wątpliwości, iż MacArthur musi odejść, zanim wyrządzi nieodwracalne szkody naszej polityce. Odpowiedział mu pomruk uznania. Powinniśmy bezwłocznie skontaktować się z prezydentem w tej sprawie, odezwał się sekretarz obrony George Marshall. Nigdy nie lubił MacArthura. Złośliwi twierdzili, że niechęć datowała się od czasów, gdy w roku 1918 MacArthur miał już 9 medali za odwagę, a Marshall zdobył jedynie srebrną gwiazdę za zbieranie informacji i dbałość o morale ochotników. Nie działajmy pochopnie. Acheson zdecydował się ostudzić zapał gości. Musimy przespać się z tą myślą i podjąć sprawę rano. Prezydent wielokrotnie analizował tekst oświadczenia MacArthura. To jest niedopuszczalne, wybuchnął. Zlekceważył wszystkie dyrektywy nakazujące mu trzymanie się z dala od polityki zagranicznej. To jest wyzwanie dla konstytucyjnej roli prezydenta, krzyczał rozdrażniony do swojego sekretarza. To szyderstwo z polityki Narodów Zjednoczonych. Działając w ten sposób, MacArthur nie pozostawił mi wyboru. On musi odejść. Truman stracił cierpliwość. Jest to tym bardziej zrozumiałe, że od pierwszych starć z Chińczykami MacArthur publicznie krytykował politykę prezydenta. Twierdził, że dawno już mógł wygrać tę wojnę, gdyby prezydent mu nie przeszkadzał. Zamierzał ściągnąć z Formozy, z Tajwanu, wojska kuomintangowskie, aby zaatakowały kontynentalne Chiny. Uważał, że należy dokonać masowych nalotów na bazy za rzeką Jalu w celu sparaliżowania dostaw dla oddziałów walczących w Korei. Domagał się zgody na morską blokadę chińskich portów. Sprzeciw Waszyngtonu doprowadzał go do furii. Generał nie chciał zrozumieć, że rząd ma poważne powody, aby odrzucać jego wersję działania. Istniało dżentelmeńskie porozumienie między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, zakładające, że dopóki Stany Zjednoczone nie zaatakują chińskich baz w Mandżurii, Chiny nie uderzą na bazy amerykańskie w Japonii. Zniszczenie chińskich linii kolejowych w Mandżurii nie dałoby zresztą nic, gdyż Chińczycy zaczęliby przewozić zaopatrzenie, korzystając z radzieckiej linii transsyberyjskiej. Blokada portów chińskich byłaby z kolei tylko wtedy efektywna, gdyby równocześnie zamknąć porty radzieckie Darien i Port Arthur oraz brytyjski Hong Kong, przez które Chińczycy mogli eksportować i importować towary. Wreszcie inwazja oddziałów Chiang Kai-sheka nie udałaby się bez amerykańskiej pomocy logistycznej. Generał nie rozumiał lub nie chciał zrozumieć, że wprowadzenie w życie jego planów nie przyniosłoby żadnych korzyści militarnych, a jedynie doprowadziło do wojny z Chinami. Miał jeszcze w zanadrzu inny projekt, który ujawnił amerykańskiemu dziennikarzowi Bobowi Konstantinowi dopiero w 1954 roku, zastrzegając, że może on być opublikowany dopiero po jego śmierci. Planował zrzucenie bomb atomowych na bazy chińskie. Mogłem wygrać wojnę w Korei w ciągu 10 dni i moje zwycięstwo mogło zmienić bieg dziejów. 30 do 50 bomb atomowych byłoby aż nadto. Zrzucone pod osłoną ciemności wzdłuż północnego brzegu rzeki Jalu zniszczyłyby wszystkie samoloty na ziemi, zmiotłyby pilotów i całą obsługę baz. Ich odbudowa byłaby uzależniona wyłącznie od zdolności przewozowej jednotorowej kolei transsyberyjskiej. Jest to kolej doskonała, ale nie byłaby w stanie zapewnić transportu materiału niezbędnego do odbudowy we właściwym czasie. Jednocześnie wezwałbym 500 000 żołnierzy Chiang Kai-sheka, wzmocnionych 2 amerykańskimi dywizjami piechoty morskiej, wprowadzone do walki 2 wielkimi operacjami desantu morskiego, naciskałyby nieprzyjaciela od północy, gdy 8 armia ruszyłaby do ofensywy z południa. Nikt i nic nie uratowałoby się przez rzekę Jalu. Ta wypowiedź została opublikowana rzeczywiście dopiero po śmierci MacArthura w roku 1964. 20 marca generał MacArthur przeszedł do ataku w Waszyngtonie, który miał dla niego równie duże znaczenie jak zmagania w Korei. Tego dnia wysłał list do republikańskiego kongresmena Josepha Martina. Nie mógł wybrać lepszego adresata. Miesiąc wcześniej Martin wystąpił w Nowym Jorku z gwałtowną krytyką polityki Trumana, któremu zarzucił nieudolność, lekceważenie głosu wojskowych i pacyfistyczne nastawienie. Co więcej, swoje oskarżenia oparł na najbardziej ordynarnych kłamstwach, jakie tylko mógł wymyślić. Twierdził m.in., że prezydent nie dopuścił, aby 800 tysięcy ochotników z Tajwanu utworzyło drugi front. Zakończył swoje przemówienie stwierdzeniem: jeżeli wojna w Korei zostanie przegrana, to administracja Trumana powinna zostać oskarżona o śmierć tysięcy amerykańskich chłopców. Krewki kongresmen przesłał treść swego przemówienia do Tokio i wkrótce potem MacArthur odpowiedział mu uprzejmym listem. Nie zaprotestował przeciwko ugarstwom Martina, nie sprostował jego pomyłek, a ponadto nie zaznaczył, że jest to list prywatny. 5 kwietnia Joe Martin odczytał list MacArthura w Izbie Reprezentantów. Wydaje się dziwnie trudne do zrozumienia, że komunistyczni konspiratorzy wybrali Azję dla swojej gry o podbój świata. Tutaj, w Korei, prowadzimy wojnę o losy Europy za pomocą broni, a dyplomaci ciągle używają wyłącznie słów. Jeżeli przegramy wojnę z komunistami w Azji, upadek Europy będzie nieunikniony. Gdy wygramy, Europa prawdopodobnie uniknie wojny i zachowa wolność, pisał MacArthur. Następnego dnia list generała znalazł się na pierwszych stronach gazet całego świata. 11 kwietnia prezydent, wykorzystując uprawnienia zwierzchnika sił zbrojnych, zwolnił MacArthura z funkcji naczelnego dowódcy wojsk ONZ, naczelnego dowódcy sił sojuszniczych na Dalekim Wschodzie, naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Japonii oraz naczelnego dowódcy wojsk lądowych w Stanach Zjednoczonych i na Dalekim Wschodzie. Z głębokim żalem doszedłem do przekonania, że generał armii Douglas MacArthur nie jest w stanie udzielić pełnego poparcia polityce Stanów Zjednoczonych i Narodów Zjednoczonych w sprawach należących do jego urzędowych obowiązków, powiedział prezydent na konferencji prasowej. Autorzy noty informującej MacArthura o dymisji nie byli tak eleganccy. Na polecenie prezydenta sformułował ją George Marshall, zaciekły wróg generała. Ostatnie słowa depeszy brzmiały: przekaże pan dowodzenie generałowi Ridgewayowi. Jest pan upoważniony do wydania tylko takich rozkazów, jakie są niezbędne do odbycia podróży w miejsce, które pan wybierze. Powody zwolnienia pana będą ogłoszone publicznie, równocześnie z otrzymaniem przez pana niniejszej wiadomości. MacArthur spodziewał się zapewne takiego obrotu sprawy. Miał już opracowany plan działania. 19 kwietnia powrócił do San Francisco i ruszył w triumfalny objazd kraju. Rozpoczął go od wystąpienia w kongresie, gdzie mówił, że w wojnie nie ma środka zastępczego dla zwycięstwa. Kongresmeni mieli mokre oczy, słuchając starego żołnierza, którego gwiazda przybladła, jak sam się nazywał. Amerykanki łkały, weterani II wojny światowej, z których wielu służyło pod jego rozkazami, stawali na trasie przejazdu generała i usiłowali choć dotknąć jego ręki. MacArthur mógł być zadowolony. Witano go jak bohatera. Ale z biegiem dni temperatura powitań opadała. Zwolna pojawiało się przekonanie, że ten człowiek postępował niesłusznie, krytykując prezydenta i łamiąc pisemne rozkazy. Tak, gwiazda MacArthura i jego nadzieje na urząd prezydencki zaczęły blednąć, aż zgasły zupełnie. Straty i korzyści. W Korei fortuna była łaskawa to dla jednej, to dla drugiej strony. W lipcu 1951 roku front ustabilizował się w pobliżu 38 równoleżnika. 25 czerwca, w pierwszą rocznicę wojny, radziecki przedstawiciel w ONZ Jakub Malik zaproponował podjęcie rozmów rozejmowych. Rząd Chin przyjął tę propozycję. Wiceadmirał Turner Joy przewodniczył delegacji Narodów Zjednoczonych. Generał Nam Il reprezentował stronę chińsko-koreańską w czasie wstępnego spotkania w Kaesong. Pierwsza runda rozmów trwała do końca sierpnia. Druga rozpoczęła się w listopadzie w Panmunjom. Negocjacje odbywały się przez cały rok 1952. Chodziło nie tylko o wyznaczenie linii demarkacyjnej. Znacznie trudniejszy wydawał się problem jeńców wojennych. Amerykanie przyrzekali, że żadnego nie będą zmuszać do pozostania w Korei Południowej. Druga strona upierała się, że wszyscy, to znaczy 170 tysięcy jeńców, muszą powrócić do Korei Północnej. Tymczasem dobrowolna i anonimowa ankieta przeprowadzona wśród jeńców wykazała, że 50 tysięcy z nich, a więc prawie 1/3, nie ma na to ochoty. Sytuacja w obozach stawała się coraz trudniejsza. Dochodziło do buntów żołnierzy wywoływanych przez świetnie zorganizowane grupy komunistyczne, z którymi amerykański personel zupełnie nie dawał sobie rady. 7 maja 1952 roku w obozie na wyspie Koi, gdzie zamknięto 80 tysięcy ludzi, jedna z grup zażądała spotkania z komendantem. Generał, który wszedł do baraku z niewielką obstawą, został obezwładniony. Buntownicy zagrozili, że zabiją go, jeżeli władze amerykańskie nie zaprzestaną ankietowania jeńców i udzielania azylu tym, którzy zdecydowali się pozostać na południu. Domagali się również, aby ONZ doprowadziła do zaniechania stosowania gazów bojowych, broni bakteriologicznej, co zresztą było czystym wymysłem koreańskiej propagandy, oraz prób z bronią nuklearną. Amerykanie przyjęli te warunki i po 4 dniach generał został zwolniony. 2 miesiące później w tym samym obozie znów doszło do buntu więźniów. Tym razem władze obozu były znacznie lepiej przygotowane i zdecydowane działać bezwzględnie. Doszło do bitwy z oddziałami strażniczymi. Zginęło 1340 jeńców i jeden żołnierz amerykański. W czasie próby ucieczki z obozu w Pongnam zginęło 185 jeńców. Rokowania przerywane gwałtownymi zrywami wojsk obydwu stron zakończyły się 19 lipca 1953 roku. Dwa wydarzenia przesądziły o ostatecznej decyzji położenia kresu wojnie. W listopadzie 1952 roku wybory prezydenckie wygrał generał Eisenhower, a 5 marca 1953 roku zmarł Józef Stalin. 27 lipca 1953 roku generał William Harrison Jr. i generał Nam Il podpisali porozumienie rozejmowe. Walki ustały 12 godzin później. Żadna ze stron nie została uznana za zwycięską ani pokonaną. Zakończyła się krwawa i dziwna wojna, w której za walczącymi stały Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, nie walczące z sobą bezpośrednio. Wojska ONZ składały się z kontyngentów 17 państw, ale 90% żołnierzy stanowili Koreańczycy i Amerykanie. Ofiary 37-miesięcznych walk były ogromne. Zginęło lub odniosło rany 6 milionów osób, z czego połowę stanowiła ludność cywilna. Straty wojsk wyglądały następująco. Stany Zjednoczone. Zabitych 54 246. Ranni 103 284. Zaginieni 760. Jeńcy 5133. Republika Korei Południowej 415 tysięcy zabitych. Rannych 429 tysięcy. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, rannych i zabitych 520 tysięcy. Chińska Republika Ludowa, 900 tysięcy rannych i zabitych. Wielka Brytania, zabitych i rannych 5017. Turcja, zabitych i rannych 3349. Australia, 1591 rannych i zabitych. Kanada, 1396 rannych i zabitych. Francja, 1135 rannych i zabitych. Wydawałoby się, że ta krwawa wojna nie zmieniła niczego. Korea pozostała podzielona, nowa granica przebiega niewiele dalej na północ od 38 równoleżnika, gdzie zaczęła się wojna. Stany Zjednoczone dokonały niewielkiej zmiany w swojej strategii obronnej, włączając do rubieży obronnej Republikę Korei. Jednakże świat był już zupełnie inny. Zanim wybuchła ta wojna, Ameryka zasypiała w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku w II wojnie światowej. Budżet obronny Stanów Zjednoczonych spadł o ponad 13 miliardów dolarów i w 50 roku wyniósł 17,7 miliarda. Co prawda prezydent Truman znalazł kozła ofiarnego i zwolnił ministra obrony Louisa Johnsona, ale wiedział, że nie była to wina zdymisjonowanego ministra. To Kongres nie chciał słyszeć o rozbudowie armii.